Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam państwa. Weszliśmy trochę chwilę przed czasem z hukiem, trochę jak burmistrz Pauli czołgiem w Skarszewach, także mam nadzieję, że z hukiem również będziemy głośno i dobitnie mówili, jakie chcielibyśmy postulaty wprowadzić.
Ale radio żyje, pytania już gotowe. 10 dni pozostało do wyborów, ale na początek zapytam pana o to, o czym mówimy dzisiaj od rana, czyli o handel w niedzielę. Jakie jest zdanie pana ugrupowania? Czy się nie zmieniło, czy nadal dążycie do tego, żeby jednak w niedzielę Polacy pracowali?
Nie wszyscy i nie w każdą niedzielę. Oczywiście dobrowolnie i za godnym, podwójnym wynagrodzeniem chcielibyśmy, żeby pracownicy mogli wykorzystać tę szansę, szczególnie sezonowi, studenci, którzy w ciągu tygodnia studiują, mogliby więcej zarobić w weekendy. Trzeba pamiętać, że ten temat może nam zwiększyć PKB. Wprowadzenie dodatkowych 20 dni handlowych. To są kolejne dziesiątki, jako finansista muszę to powiedzieć, dziesiątki miliardów złotych do PKB, które potem zostaną w kieszeniach przedsiębiorców.
Ale co oznacza godny zarobek?
Godny zarobek oznacza zarobek taki, który zrekompensuje pracownikowi ten czas, który będzie musiał poświęcić na pracę w weekendy, w niedzielę, kiedy mógłby spędzić ten czas z rodziną, ale w taki sposób, żeby on czuł, że było warto, że wtedy sobie odbierze inny dzień w tygodniu wolnego, a będzie się czuł, że jego praca jest godnie wynagrodzona.
Ale tu jest ryzyko takie, że pracownik za żadne pieniądze nie będzie chciał pracować w niedzielę, a firma no, ma działać.
Dlatego absolutnie nie może być przymusu. Kodeks pracy reguluje liczbę godzin, którą w ciągu tygodni pracownik musi przepracować i nie możemy dopuścić do tego, żeby pracodawca wymagał od pracownika, aby tę niedzielę spędzał w pracy. Ale musimy pamiętać także o konsumentach. Polacy, większość, pół na pół, niektóre dają 55%, 60% czasami, chcieliby korzystać z zakupów, z możliwości spędzenia wolnego czasu z dziećmi w weekendy. Są osoby, które mieszkają poza Trójmiastem i taki wyjazd do galerii handlowej, do kina na zakupy z dziećmi czasem jest możliwy tylko w weekend, tylko w niedzielę, bo pracuje się w ciągu tygodnia i trzeba tym osobom też umożliwić, żeby ten czas ze swoją rodziną również aktywnie, szczególnie w okresach zimowych, kiedy na powietrzu ciężko jest ten czas spędzić z dziećmi, takie wyjście również umożliwić. To jest także impuls dla gospodarki. My jako Polska 2053 Droga reprezentujemy, wydaje mi się, najbardziej liberalny głos w całej koalicji rządzącej. To znaczy my chcemy dać, skończyć z regulacjami, zmniejszyć te regulacje i zwiększyć wolny rynek. To znaczy oczywiście dbać o to, żeby pracownicy mieli podwójne wynagrodzenie, ale dbać o to, żeby była niższa składka zdrowotna i dbać o to, żeby przedsiębiorcy, jeżeli będą mieli ochotę, otworzyli sobie te punkty handlowe również w niedzielę.
No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Sejmie i co się będzie działo dalej z waszymi propozycjami. Wracamy do wyborów. Tak jak mówiłem, 10 dni pozostało do nich. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, no dla trzeciej drogi, dla Polski 2050, wyniki nie są zbyt dobre. To jest około 10%, nieco ponad 10% badanych chce na was zagłosować. Ja przypominam, że w wyborach parlamentarnych było to blisko 15% i marszałek Szymon Hołownia nadal liczy, że to będzie 15%.
Tak, wydaje się, że ten wynik powinien być nawet lepszy. Oczywiście są różne sondaże, pojawiły się ostatnio takie, o których pan powiedział. Natomiast ja opieram się z jednej strony na prognozach wyborczych, które bazują na pewnych elementach dodających do sondaży pewne rzeczy, które są w specyfiku wyborów samorządowych. Na przykład na naszej liście idzie także Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest bardzo silne w wyborach samorządowych, jest niedoszacowywane. Też widzimy, jaki bardzo pozytywny odbiór jest w średnich, małych miejscowościach, kiedy mamy akcje społeczne, niedawno w Kartuzach. Słyszeliśmy głosy, ja słyszałem osobiście i to od młodszych i starszych wyborców, że oni oczekują tego, że w końcu młodzi pójdą do polityki. O ile w wyborach parlamentarnych mieliśmy taką pozytywną zmianę, taką może pozytywną dla wyborców generalnie zmianę, bo był taki klimat zmiany, o tyle w wyborach samorządowych w wielu miejscach, bardzo wielu miejscach mamy włodarzy, którzy są po kilkadziesiąt lat i może rzeczywiście rządzą efektywnie i skutecznie i wyborcy, wiele z nich chciałoby na nich zagłosować, ale wielu z nich także ma pewne poczucie, że czas na coś świeżego, że czas na nową energię, którą między innymi daje Polska 2050, składająca się z wielu ekspertów, z wielu dziedzin, ludzi nowych, świeżych, w wieku 30-40 lat, którzy chcieliby włożyć swój wkład również w samorząd.
Czyli liczy pan, że ten wynik będzie lepszy, zobaczymy, to się okaże już niedługo, 7 kwietnia, przypominam, wybory. Ale skoro o wyborach parlamentarnych, samorządowych wspominamy, czy to nie jest tak, że wyborcy mogą czuć się trochę oszukani? W wyborach parlamentarnych mówiliście wyraźnie, jesteśmy jednością, walczymy o to samo, odsuńmy PiS od władzy, no to główne hasło, tak pokrótce można było powiedzieć, po 8 latach rządzenia. A w tej chwili no widać różnice programowe i to dość mocne. I to takie wyraźne, że nie tylko dziennikarze o nich mówią, ale sami szefowie partii. No pamięta pan doskonale tweet Donalda Tuska, mówiąc o tym, że teraz trzeba wybierać już swoich kandydatów. To znaczy, że jak? Że wcześniej nie wybierali swoich?
Mam wrażenie, uważam, że wybierali swoich i myśmy od początku uważali, że jesteśmy politycznie różnorodni, że jesteśmy pojednaną różnorodnością i że jesteśmy koalicją, nie jesteśmy jednolitą i zjednoczoną koalicją. Jesteśmy trzema, czterema różnymi partiami, trzema blokami i każdy z nas zabiega o postulaty, które obiecał swoim wyborcom. Uważam, że to jest bardzo pozytywne. O ile pewnego rodzaju klincz koalicyjny, który był w poprzedniej koalicji, który zablokował Polsce dostęp do KPO pomiędzy PiS-em a suwerenną Polską, później Solidarną, a później suwerenną Polską, o tyle uważam, że taka różnica zdań, pewnych nacisku na to, w którą stronę mają przepisy pójść, ale w ramach dyskusji w naszej koalicji jest rzeczą pozytywną. Lewica
zabiega o prawa kobiet. To muszę wejść słowo, bo no właśnie, mówimy choćby o aborcji i o prawach kobiet.
A my zabiegamy o prawa przedsiębiorców.
To jak w takim razie wyjść z tego klinczu chociażby dotyczącego aborcji? No tutaj jak gdyby droga jest jedna albo B. Tu kompromisu
myślę, że to nie jest klincz, bo my w całej koalicji generalnie jesteśmy zdania, że te przepisy nieludzkie trzeba zmienić. W zasadzie największy problem jest w tym, w jaki sposób te przepisy efektywnie zmienić. My uważamy, że najbardziej skutecznie, efektywnie będzie zrobić to w drodze referendum. Co najmniej kilka ostatnich sondaży pokazuje, że większość Polaków chciałaby w takim referendum wziąć udział. To jest tak gorący, tak ważny temat, tak dyskutowany temat. Chyba nie ma większego i nie ma takiego, który dawałby większą szansę na sukces frekwencyjny niż właśnie prawa kobiet i aborcja. Uważamy, że trzeba ten temat raz na zawsze, czy na bardzo długo, skutecznie pokazać wolą większości. Zresztą większość Polski 2050 jest za tym, żeby zliberalizować to prawo. Tylko chcielibyśmy, żeby nikt tym więcej nie gmerał i żeby nie było ryzyka, że zawetuje to prezydent Duda i zrobić to w drodze referendum.
Tak kończąc ten temat, ja zacytuję jeszcze panią wiceminister kultury Joannę Schering-Wielgus, która powiedziała tak, należy głosować na tych, którzy sprawy dowożą i w swoim DNA mają prawa kobiet. I powiedziała w ten sposób, no nie uratujemy trzeciej drogi.
Oj, my nie potrzebujemy ratunku, ani my możemy wyciągać rękę także do innych. My uważamy, że należy głosować na tego, kto dowozi swoje obietnice wyborcze, a my już co najmniej kilkadziesiąt procent z tych na naszą kadencję dowieźliśmy, bo my nie obiecywaliśmy na 100 dni.
Niech nie mówi pan kilkadziesiąt procent, bo tutaj te wyliczenia na 100 dni rządu, waszego rządu koalicyjnego wypadają bardzo słabo.
Tak, ale mówię o naszej trzeciej drogi. 12 gwarancji trzeciej drogi na całą kadencję. Kilka z nich co najmniej zostało już zrealizowanych, takich jak na przykład dostęp do in vitro, takich jak na przykład wakacje od ZUS-u. Teraz pracujemy nad składką zdrowotną. My jesteśmy głosem przedsiębiorców, głosem ludzi pracujących. Chcielibyśmy, żeby oni, którzy budują w dużej mierze nasze PKB, mieli możliwość rozwijania się w naszym kraju i rozwijać nasz piękny region.
To wróćmy teraz na Pomorze. Startuje pan do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zakładamy, że otrzymuje pan mandat. Najważniejsze dwie sprawy, które natychmiast podnosi pan na kworum.
Tylko dwie?
Tylko dwie.
Dobrze.
Na początek.
Jeżeli tylko dwie, to chciałbym zawalczyć bardzo mocno o strategiczną sprawę dla Starogardu Gdańskiego i powiatu starogardzkiego, to znaczy szybką kolej, najlepiej SKM, docelowo do Starogardu. Można to zrobić w kilku etapach. Będziemy mieli konferencję prasową w najbliższą środę. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na rynku w Starogardzie. Powiemy, jak chcielibyśmy to wprowadzić w najbliższych latach.
Pieniądze?
Pieniądze ze samorządu. To jest zadanie marszałkostwa, aby kolej rozwijać razem z współpracę z PKP i samorządem lokalnym, czyli powiatem i miastem. Uważam, że to jest strategiczne wyzwanie dla tego powiatu i regionu, dla Kociewia. A druga rzecz, jeżeli tylko dwie mogę wymienić, to remont, modernizacja drogi wojewódzkiej z Puszcza Gdańskiego do Kościerzyny, która jest w tragicznym stanie. Wielu wyborców mi o tym na to zwraca uwagę. Na szczęście pewne kroki już poszły do przodu, ale to jest temat, który się ciągnie od wielu lat i trzeba w końcu to doprowadzić do końca.
No dobrze, a teraz inwestycje strategiczne na Pomorzu.
Oczywiście elektrownie wiatrowe, morskie farmy wiatrowe, które będą zasilały w zieloną, tanią przede wszystkim energię cały kraj. Do tego jest potrzebny port instalacyjny, żeby te farmy robić. Do tego trzeba stworzyć kolej, która doprowadzi tam materiały i drogę, między innymi Via Maris, którą wspieramy, która będzie również też pewnego rodzaju pomorską zakopianką. Mam nadzieję, że we współpracy wszystkich szczebli samorządu uda nam się to doprowadzić. To także oczywiście elektrownia atomowa, która jest inwestycją centralną, ale oczywiście wiele z rzeczy infrastrukturalnych dookoła tej elektrowni będzie musiał zrobić samorząd i będzie musiał posiadać ekspertów od energetyki, od inwestycji, których my w swoich szeregach, w strategiach 2050 mamy. Mamy także w partii, mamy wiele osób, które mają tytuł stopień naukowy, za których serdecznie zachęcam do głosowania w wyborach. Doktor Maciej Goniszewski, doktor Anna Siemienek-Lepczyńska, ja osobiście również. Także będziemy starali się zasilić samorząd w tę nową energię ludzką, w nową energię i merytorykę, aby te inwestycje i tę szansę dziejową dla Pomorza, którą trzeba wykorzystać, nie można jej zmarnować, żeby stała się jednym z najbogatszych albo i najbogatszym regionem w Polsce za 10-15 lat, wykorzystać.
Jak wygląda sprawa waszych kandydatów na burmistrzów, prezydentów miast? Przykład Gdyni, o której rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Nie popieracie tam żadnego kandydata?
Nie popieramy żadnego kandydata w Gdyni. Prowadziliśmy rozmowy z różnymi stronami, natomiast ostatecznie podjęliśmy decyzję, że nie ma kandydata, który by w 100% reprezentował podejście do Gdyni, które my chcielibyśmy wprowadzić w życie.
Znaczy, a podejście do Gdańska w takim razie?
Podejście do Gdańska absolutnie tak. Mamy
100%.
Mamy kandydata Andrzeja Peckę z Komitetu Wspólna Gdańska Droga 2050. Jest to bardzo dobry kandydat, kardiolog, osoba, która zna się na zarządzaniu i wierzymy w to, że zrobi świetny wynik i będzie miał szansę walczyć w drugiej turze o prezydenturę Gdańsku i także pomoże naszym kandydatom do Rady Miasta, aby mogli tłumnie zasilić szereg tego gremium.
To ja przypominam, 7 kwietnia, niedziela, wybory. I ostatnie pytanie, w zasadzie prośba o opinię. Dlaczego pana zdaniem my powinniśmy wybrać się na to głosowanie?
Wybory samorządowe są tak naprawdę najważniejsze, bo one decydują o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość dookoła. Baseny, szkoły, drogi i wojewódzkie, i te duże, i te mniejsze, i dojazdowe, oczyszczanie ścieków, i kanalizacja. To wszystko, cała Polska, taka, która jest wokół nas, tak naprawdę to jest samorząd. Władza centralna to są strategiczne kierunki, obronność, policja, ale to nie jest nasze codzienne życie. Samorząd to nasze codzienne życie. Musimy w wielu miejscach pokazać, że chcemy także robić jeden albo dwa kroki do przodu. Wybrać pozytywną energię, nowych ludzi, świeżość, nowe spojrzenie, wzbogacić ten dorobek, który już samorząd wspaniale zrobił, o nowy czynnik, który nam pozwoli rozwinąć strategicznie nasze Pomorze. Zachęcam wszystkich, żeby tłumnie poszli do głosowania już 7 kwietnia, za tydzień w niedzielę.
I tym apelem kończymy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.